jesteśmy, z tego co wiem, wakacyjnie w takim toku rozmyślań nad bardzo wartościową, bardzo ciekawą, bardzo piękną częścią Nowego Testamentu. Nazywamy to umownie kazaniem na górze. Większość z nas to czytała, to są takie piękne, ważne, wzniosłe myśli. I ja będę kontynuować. Będę kontynuować, a ponieważ jest to ciekawe, to myślę, że wszyscy dzisiaj na koniec dnia stwierdzimy, że warto było tutaj być, posłuchać, ale najważniejsze jest, żebyś ty na koniec tego dnia, nie ja, żebyś ty usłyszał coś ważnego dla ciebie, żeby Bóg przemówił do ciebie. Nie jest ważne to, jak sprawnie ja to przeczytam. Jest ważne, żebyś ty wiedział, że Pan Bóg dzisiaj pokazał tobie coś ważnego na tym etapie w twoim życiu, bo po to jesteśmy tutaj. Zjeżdżamy się rankiem w niedzielę, żeby tego doświadczyć. Ewangelia Mateusza, rozdział 7. Od tego moglibyśmy zacząć, ale nie zaczniemy od tego fragmentu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 3. Ja zacznę od tego, dlatego że to po pierwsze ma coś wspólnego z wakacjami, ma coś wspólnego z tym okresem, który teraz przeżywamy. Mimo że tutaj jest sytuacja od wersetu 23, rozdział 3, jest sytuacja dramatyczna, jest właściwie, gdybyśmy widzieli to w scenach filmu, to byłby film dramat, to byłby film akcji, to byłoby bardzo gwałtowna zmiana akcji i Pan z raju wyprasza Adama i Ewę. Ja wiem, to nie ma nic wspólnego z sielanką wakacyjną, ale to ma coś wspólnego z wakacjami, zaraz powiem co. Wyprasza ich, oni popełnili coś, wiemy z początku pierwszej księgi Mojżeszowej, Ewa namówiła Adama, Adam dał się namówić, zrobili coś niedobrego i Pan Bóg wyprasza ich i mówi tak. Odprawił go więc Pan z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty i wygnał człowieka, a na wschód od Edenu umieścił cheruby i powiedział mu, nie wchodź, przynajmniej teraz, nie wracaj. I wygnał go, puścił go w tą wędrówkę i powiedział, będziesz pracować, będziesz się męczyć, będziesz zabiegać o swoje pożywienie, zaczniesz tą drogę, którą, kochani, przyjmując pałeczkę jedno pokolenie od następnego, prowadzimy i dzisiaj. Tak to jest. Jesteśmy uczestnikami jednej takiej bardzo długiej, najdłuższej sztafety, jaką ja osobiście znam. To jest to, co wtedy się zaczęło. My przejmujemy tą pałeczkę, czy chcemy tego, czy nie. Otwierając oczy na tym świecie, każdy bobas, który się rodzi, każde dziecko, które dojrzewa, otwierając oczy, przejmuje tą pałeczkę, czy tego chce, czy nie. Dlatego, że jesteśmy w drodze. Rodzimy się, uczymy się chodzić, zdobywamy doświadczenie i zaczynamy iść przez życie. A czym są te słowa Ewangelii, które czytamy, jeżeli nie ważnymi, życiodajnymi wskazówkami na życie od Boga? Nie są lekcją teologii dla zainteresowanych. Nie wierzymy w to. Te słowa muszą mieć większe znaczenie, jeżeli mają prowadzić ku zbawieniu duszy. To nie chodzi o zainteresowanie teologią. Pan Bóg daje nam w Biblii tak wiele ważnych rzeczy, które my słuchamy i pytanie jest, co dalej się dzieje. Więc kazanie na górze jest też taką częścią. Jezus naucza i mówi w rozdziale 7 od pierwszego wersetu, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I dalej ciągnie się ten tekst. Zadasz sobie pytanie, dlaczego pierwsza Mojżeszowa, dlaczego? Ja już po części powiedziałem, że człowiek wyszedł z raju i idzie, jest w drodze, w mozolnej drodze, czasami w łatwiejszej drodze, czasami w bardzo trudnej drodze. Ja nie wiem, w jakim ty jesteś nastroju i usposobieniu i w jakiej sytuacji dzisiaj, tutaj, rano ty przyszedłeś. Być może jest ci sielankowo, jest dobrze, jest fantastycznie. Być może jest ci źle i być może jest bardzo źle. I tego nie będzie widać, siedząc, tak patrząc przez chwilę z twojej twarzy, ale jest czas, żebyśmy przed Bogiem się otworzyli i słuchając tego, nawiązali dialog z Panem Bogiem, nie tylko z nami wzajemnie, żebyśmy nasze potrzeby mogli Jemu zanieść. Słuchajcie, człowiek wychodząc z tego raju powinien tam wrócić. Wierzymy w to. Mało tego, ludzie szukają na dzisiaj i to jest bardzo silne. Słuchajcie, świat nieraz obiecuje nam i to ma dużo wspólnego z wakacjami. Spotkaliście się z taką reklamą, którą widzicie tu i owo. Jedź z nami, będzie jak w raju. Pojedź z nami. My stworzyliśmy takie miejsce, będzie pięknie jak w raju. I człowiek uporczywie bardzo lgnie do miejsc, które miałyby być takie jak raj, takie piękne, takie dobre, takie wspaniałe. I na tej wędrówce to jest, słuchajcie, to jest magnes. Bo my wędrując przez ten świat, chcielibyśmy, gdybyśmy mogli mieć pewność, że będziemy w raju, chcielibyśmy, prawda? Tam jest dobrze, tam jest pięknie, dużo piękniej niż tutaj. I na tej wędrówce do tego raju, mam nadzieję, że ty też się zdeklarujesz, wybierzesz świadomie, że zmierzasz w swoim życiu do tego utraconego raju. Że na tej drodze posłuchasz tego, co Pan Jezus mówi nam i tobie, jak dojść, jak iść. Bo to są te słowa. I zacząłem czytać, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Ja czytając to, sam siebie pytałem, dlaczego zgodziłem się na ten fragment wakacyjnie, mogłem coś lżejszego wybrać. To nie jest prosty fragment, to nie jest taki łatwy fragment. Łatwiej nam to mówić do kogoś. Słuchaj, Biblia mówi tak i tak, najpierw zobacz belkę wokół swoją, a później wyciągnij z oka innego. Dobrze się to mówi dzieciom, dobrze się to mówi osobom, które tego nie wiedzą, ale co jest z naszym okiem, słuchajcie? Co jest z moim okiem? Co jest w moim oku? No bo w twoim to na pewno nie ma żadnej belki, ja tylko myślę o swoim. Czy w moim tam jakiś paproch albo belka jest? Jak się tego dowiedzieć? To jest następne pytanie. Jeżeli się nigdy nad tym nie zastanowię, a najczęściej się nad tym, znaczy często się nad tym nie zastanawiam, to mogę tego nigdy nie wiedzieć. Więc to praktyczne zdanie, jeżeli Jezus, no nie tylko Jezus, ludzie, my nauczamy się, nie sądźcie, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a później z oka innego. No to jest zachęta dla tych, którzy te belki z oka innego lubią wyjmować, że też Pan Bóg nie zabrania, tak? Na pewnym etapie możesz to zrobić, ale najpierw wyjmij belkę ze swojego oka. Musisz się na chwilę zatrzymać. Ja tak uważam, że musimy się na chwilę zatrzymać, gdy spoglądasz w lustro, zerknij w swoje oko, widzisz swoje oko, w to lustro duchowe zerknij i musimy chcieć zatrzymać się w ogóle, zatrzymać się, zastanowić, co jest z moim okiem. Jeżeli tego nie wiem, to co możesz zrobić? Możesz się zapytać. Możesz zapytać się kogoś, to nie jest zabronione. Możesz zapytać się twoich przyjaciół lub twoich bliskich. Ja tego asekuracyjnie nie robię, no bo jeszcze coś usłyszę. Oczywiście żartem, zapytaj. Kiedy robiłeś to ostatni raz, że zapytałeś kogoś, kto jest tobie naprawdę bliski? Słuchaj, co sądzisz o mnie? Co sądzisz o moim życiu? Co sądzisz o tym, co ostatnio przeżyłem? Co ostatnio zrobiłem? Zadziało się? Jakie to było? Było to dobre? Było to złe? Możemy przejść miesiące i lata i nie robimy tego, nie pytamy siebie nawzajem, a dobrze jest usłyszeć. Oczywiście, to może nie być proste, łatwe, ale dobrze jest usłyszeć. Znam taką osobę, słuchajcie, w tym osądzaniu, w tym, mało tego, że osądzaniu, czasami to jest wywyższanie siebie też, może tak być, dumne. Łatwo jest punktować innych ludzi. Wiecie, o czym mówię. Jest tego nas wokoło dużo. Może ja taki jestem w części, może ty taki jesteś lub taka jesteś. Lubisz punktować osoby, tak znajdywać rzeczy, które są nie tak w danej osobie. Chociaż patrząc na to grono, trudno by mi było znaleźć taką rzecz, która jest nie tak. Wszyscy wyglądają dosyć przykładnie i teraz siedzą grzecznie na krzesełkach. Jest wszystko bardzo piękne, ładne. ale przecież są takie rzeczy, które są nie tak. No to jak łatwo jest wypunktować i powiedzieć, słuchaj, koleżanko, kolego, przyjacielu, tak, tak, pam, 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 i ja widzę ciągle, że robisz coś nie tak. I można przejść tak przez życie. Pan Bóg mówi, nie rób tego. Z jakiegoś powodu nie rób tego, przynajmniej w ten sposób, nie rób tak, nie rób od razu, że ja ciebie zbadam, osądzę, wypunktuję, wszystko wiem. Spójrz na siebie i Panu Bogu zawsze chodzi o ciebie. Najpierw Jemu chodzi o ciebie. Zobaczcie, w ilu fragmentach jest ten zwrot, że człowieku na tej drodze, gdy biegniesz, gdy jesteś zajęty wieloma rzeczami, Pan Bóg mówi, ja chcę dotknąć twojego środka. Chcę dotknąć, człowieku, który biegniesz, czegoś w tobie, żebyś zobaczył coś, co jest wewnątrz. Żebyś nie biegł szybciej, wolniej, w prawo, w lewo, to nie jest najważniejsze, tylko żebyś zobaczył i przeżył coś, co jest w środku. I znam taką osobę, no nie będę mówił, kto to jest, ale to jest bliska mi osoba. Osoba już dosyć w starszym wieku i generalnie życie, to jest osoba z mojej rodziny akurat, to jest, przeżywa życie w taki sposób, w bardzo dużej części, że u wielu ludzi wokoło widzi, akcentuje, mówi i większość rzeczy jest na nie, jest źle. I nawet jeżeli ma rację, to efekt tego jest taki, że przeżywa życie sama. Że mimo, że wszystko robi poprawnie i dobrze, to ja widzę, że ludzie nie bardzo do tej osoby się garną. Nie bardzo się garną, nie bardzo chcą spędzać czas. Dobre pytanie, czy inni ludzie lubią spędzać z nami czas? Czy lubią spędzać z tobą czas? Jak myślisz, czy inni ludzie chętnie spędziliby z tobą czas? Jak ten czas mija? Jak ten czas przebiega? Co inny człowiek, spędzając 3 godziny z tobą, konkretnie z tobą, nie mówimy o nikim innym, jak te kilka godzin przebiega, co on z tego weźmie? Czy weźmie z tego ducha podbudowania? Czy zauważy, że ty jesteś skromny w tym rozumieniu, że widzisz swoje własne wady i braki, bo o tym mówi ten fragment. Wyjmij najpierw belkę ze swojego oka. To się wiąże z pewną otwartością, prawda? Że z bliskimi osobami, szczególnie z bliskimi, mogę powiedzieć, słuchaj, to i to naprawdę zrobiłem nie tak, tutaj dałem plamę, tu powiedziałem, tu zrobiłem, tutaj to mi nie wychodzi, ja czuję się słabo w tym punkcie i w tym i te belki właściwie wyskakują z oka, tak, te belki tam są, te belki widać, a nie, że zakładam okulary takie odblaskowe i siedzę taki niewzruszony, daleki, za jakąś przepaścią, nie mam żadnych błędów, nic nie robię źle, wszystko mi się należy, właściwie to mówię tylko o innych, mało o sobie. Więc to się wiąże z pewną otwartością, że wiadomo, czym bliżej z kim jesteś, warto to wyjęte źdźbło czy belkę też komuś pokazać, że ty masz, ja mam w oczach te źdźbła do wyjęcia. I wtedy będzie lepiej. W Księdze Jakuba jest napisane, że w słowie przeglądamy się tak jak w lustrze. I ważne jest, żeby gdy już się przejrzysz, gdy oprócz ludzi będzie tak, że zapytasz słowo, czytasz Biblię, czytasz, zastanawiasz się, słuchasz jakieś kazania, nauczania, otwierasz YouTube, włączasz jakieś nauczanie, ciekawą konferencję, cokolwiek. Jesteś konfrontowany ze Bożym Słowem, słuchasz i co się dalej dzieje, zapominamy, bo Biblia mówi o tym, że dużym ryzykiem jest to, że zapominamy. Że możemy mieć bardzo szczerą rozmowę z Bogiem lub z kimś innym, bardzo uduchowioną. Możemy mieć bardzo szczere chęci podjęcia jakichś działań, czy jakichś myśli, czy wzruszenia. Mija chwila i zapominamy. A dobre intencje nie wystarczą. To może być tak, z dobrymi intencjami, takim, to tak jak historia męża i żony, mąż przychodzi do domu i znajduje kartkę. I żona mu pisze, słuchaj, musiałam nagle wyjechać na 3 dni, ważna sprawa. Mam nadzieję, że dzisiejsza kolacja będzie ci bardzo smakować. Przepis jest na 28 stronie w książce kucharskiej. I pojechała. Dobre intencje w żaden sposób nie wystarczają. Musimy dociągnąć do końca. Jeżeli masz chęć, masz w ostatnich dniach lub dzisiaj lub jutro, masz na przykład bardzo budującą rozmowę, albo teraz rozmawiasz z Bogiem w trakcie, gdy czytamy Biblię i masz taki zapał, to dociągnij to do końca. Zrób dalszy krok, zrób coś więcej, żebyś nie zapomniał po odejściu, co zobaczyłeś, jaki jesteś. Bo my lubimy zapominać i wypieramy to, jacy jesteśmy, a niekoniecznie jesteśmy tacy dobrzy, jak często myślimy o sobie, że chcielibyśmy być. Jest napisane dalej, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosić o rybę, da mu węża? Nie, nie ma takich ludzi. Generalnie nie ma takich ludzi. Jeżeli nasze dzieci, my, ludzie, prosimy o coś siebie dobrego, to oczekujemy, że dostaniemy coś dobrego. I Bóg mówi w tym fragmencie niesamowitą rzecz. Mówi o tym, że On jest gotowy dać tobie dobre rzeczy, że każdy, kto prosi, kto kołacze, kto szuka, znajdzie. Szukanie, słuchajcie, szukanie, ja nie chcę wartościować, to mogą być tylko moje osobiste zdania, ale w tym wszystkim dla mnie osobiście szukanie jest najważniejszą z tych trzech rzeczy, bo od szukania wiele się zaczyna. Gdybym zadał pytanie tobie na dzisiaj, tak jak zadaję sobie i zadawałem przez wiele lat sobie ciągle pytanie w życiu, czego szukasz? Za czym chodzisz? O co zabiegasz? Nie opowiadajmy takich historii, że to no, takie tylko, żebym się mógł wyspać, żebym mógł zjeść. Tak, w ekstremalnych sytuacjach tak, to jest prawda, ale generalnie to nie jest tak. Każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy, ma trochę inne dążenia. Co innego nam w sercach siedzi. Różnimy się pod tym względem, ale czymś jesteś zajęta i czymś ja jestem zajęty. I zbyt często widzę u siebie, że jestem zajęty materialnymi rzeczami. My wiemy to z Natalią, że praca nas wciąga często i to jest dla nas temat, na którym dużo rozmawiamy. Mogą nas troski wciągać, mogą na jakieś hobby może nas, mogą nas wciągać relacje. Wiele, wiele rzeczy może nas zajmować. Ale co ciebie zajmuje? Czego szukasz teraz, w tym momencie twojego życia? Nie czego chciałbyś szukać, tylko czego szukasz? O co zabiegasz teraz? Tak szerzej rozumiany. Warto sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo to mówi dużo o tym, co znajdziesz. To, w jakie drzwi kołaczesz, takie drzwi się otworzą. A w jakie drzwi kołaczesz? Pan Bóg mówi, że jest gotowy nam otworzyć te drzwi, i jest gotowy nam dać. Jest gotowy otworzyć i dać tobie, jeżeli prosisz i kołaczysz. Czy prosimy o dobre rzeczy? Czy tylko czekamy, żeby one się zdarzyły? Ja wiem po sobie, że gdy jest mi z czymś źle, mogę mieć taką tendencję, że czekam, aż coś się zdarzy. Usiądę i będę czekać, aż sytuacja się poprawi. Jeszcze pozamykam wszystkie drzwi, żeby nikt nie wchodził, żeby mi nikt nie przeszkadzał, żebym w swoim żalu mógł usiąść i będę czekać, ale aktywnie wyjść i prosić, szukać, to wymaga dużo determinacji, dużo działania, ale Pan Bóg zachęca nas do tego. Mało tego, żeby ludzi prosić, możesz i ludzi prosić. I ludzie też reagują na to. Wielu ludzi zareaguje na twoje proszenie, pukanie, kołatanie, ale w tym fragmencie Pan Bóg mówi, że On nam da to, o co prosimy, otworzy nam te drzwi, otworzy nam, jeżeli będziemy kołatać. Znamy tą przypowieść o wdowie, która tym kołataniem, proszeniem bardzo dużo uzyskała. Proszeniem można bardzo dużo osiągnąć tą postawą, że chcę, że zabiegam, że mi zależy. Jeżeli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ile więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I Pan Bóg mówi, że nas zna, że ponieważ trochę kwasu całe ciasto zakwasza, trochę zła zakwasza, On mówi, to wy, którzy jesteście źli, potraficie waszym dzieciom dać dobre rzeczy. Pomyślcie, wy. I wami miotają różne emocje, złe, dobre, zawiść, mamy wrogów w życiu, kłócimy się, tak, przyciągamy z kimś na siłę i wy potraficie dać dobre dzieci, dobre rzeczy waszym dzieciom. To o ile ja, mówi Ojciec u góry, jestem gotowy dać dobre rzeczy tym, którzy proszą. I Pan Bóg nie zamyka swojej kieszeni z rzeczami, które ma dla nas. Nie odgradza się od nas. W żaden sposób nie oszukuje nas w tym, co chce nam dać. A oszukiwać można. Właściwie cały ten fragment, gdy zacząłem go czytać, skojarzył mi się z taką Bożą przestrogą, żeby idąc przez to życie, nie iść przez chwasty, nie iść w cudze pole, w cudzy sad, zerwać jabłko, uciec, żeby nie iść na skróty, na te złe skróty, żeby, ponieważ człowiek chce do raju, chce, żeby było mu dobrze i wygodnie, i pięknie, i szczęśliwie, to czasami to się zdarza, że jest to w zasięgu w sposób taki trochę nielegalny. Prawda? Dobre rzeczy, jeżeli są w zasięgu i są bardzo blisko i są totalnie w zasięgu, powodują to, że człowiek w swoim rodzaju zaczął w którymś momencie kraść, zaczął napadać, stworzyły się gangi, człowiek zaczął sobie przywłaszczać imienie, bo się okazało, że jest to w zasięgu. I to jest ogromna pokusa. Pokusa. Ja wiem, że oglądamy takie, lubimy książki sensacyjne, czytamy, oglądamy filmy, ale niech ta pokusa nas nie pociągnie, ponieważ to nie jest dobry sposób, żeby iść przez życie. Zrobiłeś, robisz, jesteś w trakcie może takiego czegoś złego? Nie wiem, ty sobie na to odpowiedz. Ja wiem, że próbowałem tego w życiu. Młodzi ludzie są wystawieni na takie różne próby i są mniej odporni. Nie, teraz jako dorosły oczywiście tego nie robię, nie napadam, nie przywłaszczam sobie niczyjego mienia, ale jako dziecko, miałem taką historię, jako dziecko ta pokusa była bardzo silna. Słuchajcie, u nas w mojej miejscowości w szkole podstawowej była kolonia. Było kiedyś tak praktykowane, że do szkół podstawowych przyjeżdżały dzieci z innej części Polski, były kolonie letnie, one sobie tam odpoczywały, a my tak zwani lokalsi, biegaliśmy sobie dookoła za płotem i obserwowaliśmy, skąd i jakie to dzieci przyjechały. No i nie pamiętam, skąd były te dzieci, ale wiem, że mieliśmy na podwórku truskawki i te dzieci widziały, jak my te truskawki jemy i powiedziały, słuchajcie, przynieście nam trochę truskawek, my kupimy od was te truskawki. Ja powiem tak, to był rok, no tam 70., późne jakieś lata, no taki czas wtedy, powiedzmy tak, no w Polsce zagierka trochę było w sklepach, ale tego nie było dużo, pieniędzy nie było dużo. My nie mieliśmy pieniędzy. To były dosyć takie ubogie czasy, więc ta wizja, że ja dostanę pieniądze, że sprzedamy i truskawki za te pieniądze coś kupię, była tak silna, że z kolegą włożyliśmy na spód kilka truskawek, w środek trochę kamieni i na wierzch trochę truskawek. I sprzedaliśmy tym dzieciom torebkę z kamykami, słuchajcie. Jest mi wstyd, ale pokusa tego pójścia na skróty, takiego szybkiego pójścia na skróty, była tak silna, że wzięliśmy te pieniądze i uciekliśmy. Źle się z tym czułem. Nie pytajcie mnie, jak się z tym czułem. Czułem się źle. Ale pokusa pójścia na skróty, że możesz mieć coś tak szybko, bez wielkiego, no, dużo mniejszym wysiłkiem, no bo jednak tych kilka truskawek musieliśmy zerwać. Torebkę musieliśmy wziąć. Ale ta pokusa jest tak silna, że my, dorośli, doświadczamy tego na co dzień. Dale Carnegie, ja kiedyś już cytowałem jego książkę, on napisał przed wojną, napisał kilka fantastycznych książek. Bardzo polecam tego autora. Taki motywacyjny, ale on pisze bardzo wartościowe książki i napisał takie zdanie, że bycie chrześcijaninem to nie jest zgodność z jakąś teologią, to nie jest zgodność z jakąś nauką, że ja się zgadzam z tym, co ten święty napisał, czy inny, czy... To jest życie z pewnym duchem, przeżywanie pewnego życia chrześcijańskiego. To jest życie z pewnym duchem w taki sposób, że to życie w pewien sposób przeżywasz, nie inaczej. Więc pakując kamienie między truskawki, nie przeżywasz tego życia z tym pewnym duchem w taki pewny sposób, który czynił bycie Synem Bożym, tak? Nie. I te kamienie to może być co innego, ale pokusa pójścia na skróty, słuchajcie, i przed tym Jezus nas przestrzega, jest ogromna. Proście, szukajcie, kołaczcie, te drzwi się otworzą, cierpliwie kołaczcie, ale nie wyrywajcie tych drzwi z zawiasów. Szukajcie, ale nie zabierajcie. Szukajcie, ale nie kradnijcie. Bądźcie cierpliwi, a Pan mówi, że chętnie wam otworzy. I dalej w 13 wersecie jest napisane, że wchodźcie przez ciasną bramę, bo właściwie te fragmenty, one już wskazują, cała ta nauka wskazuje na to, co tu jest napisane, że wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I znowu wracamy. W Biblii, gdy czytamy w Słowie Bożym, są takie tory, które są zataczane. Ja to widzę ciągle i ciągle, że Pan Bóg w swoim Słowie, gdy mówi do nas, że uczę cię, pokazuje czegoś, słuchaj, i za chwilę pojawia się ta Boża walka o twoją i moją duszę, że chodzi o coś więcej niż dobre i przykładne życie, żebyś był grzeczny. To nie chodzi o to, żebyś był grzeczny. Chodzi o to, żebyś ja i ty znalazł to wejście przez tą ciaśniejszą bramę niż tą szeroką i szybką autostradę, po której tak wielu ludzi pędzi na zatracenie. To o to chodzi. Pan Bóg mówi i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jednak jest to jakaś przestroga, jakiś dreszcz przechodzi. To nie jest z automatu. Mam wierzących rodziców, mam kościół za... po drugiej stronie ulicy, to się jakoś załatwi, to się jakoś nie załatwi w ten sposób i Pan Bóg tą lampkę nam zaświeca i mówi, i wysyła, tak, i w tych słowach wysyła ten sygnał, ten impuls, pomyśl o tym, uważaj, bo jednak no, nie wszyscy przez tą ciaśniejszą drogę wejdą i to, o czym czytamy, to jest to właśnie te wybory, które prowadzą cię na tą ciaśniejszą drogę. Dobrze, wybiorę drogę mniej wygodną, szukam kołacze, szukam, zaprę się samego siebie i pójdę tą mniej wygodną drogą, a nie drogą wygodną, ale na przykład krzywdząc inną osobę. To jest tak częsty wybór w rodzinie, w pracy, mamy sąsiadów, mamy małe społeczności, mamy ludzi lub online, słuchajcie, to nie chodzi nawet już o fizyczny kontakt z kimś, coś załatwię, coś powiem, mogę kogoś skrzywdzić, obrazić, zbesztać lub komuś zaszkodzić, nie tylko już teraz fizycznie będąc obok ciebie, ale w tym świecie internetu, który jest tak silny, tak duży. Mogę komuś pomóc lub komuś nie pomóc. Ja wierzę, że to jest kwestia, ta droga, że to jest droga przez te wybory. Pójdę drogą mniej wygodną, będę szukał, nie będę osądzał najpierw innych, będę patrzył w swoje oko, wyjmę to źdźbło ze swojego oka. To są te pojedyncze wybory. Przychodzi ktoś do ciebie, pomożesz, nie pomożesz, porozmawiasz, poświęcisz chwilę, pójdziesz pracować, czy pójdziesz kraść. To są te wybory, które prowadzą nas do tej węższej bramy, do tej ciaśniejszej drogi. I mimo, że nie lubimy tego. Świat na dzisiaj nie lubi niewygody. Wszystko musi być wygodne. Wszystko musi być dosyć łatwe i wygodne. Jest to tak niepopularne. A Pismo Święte mówi, że ta droga, która wiedzie ku zbawieniu duszy, prawdopodobnie, najprawdopodobniej nie będzie zawsze wygodna. Nikt nas nie prześladuje dzisiaj, ale są inne niewygody i to jest twój wybór. Ty wiesz w środku, co we mnie i co w tobie siedzi. Gdy nas nikt nie widzi, gdy jestem sam i dokonuję wyboru. Wiemy doskonale. I co by się zdarzyło, słuchaj, co by się zdarzyło, gdybyś dzisiaj, siedząc tutaj, podjął taką decyzję w środku, ty dla siebie, że zaprzyjaźnij się bardziej z Panem Bogiem, że co by się zdarzyło, gdybyś powiedział, że będę żyć bardziej tak, jak teraz o tym czytaliśmy, niż mniej. Tylko ty możesz doświadczyć, co się zdarzy, bo to jest twoje życie, ale Pan Bóg nas zachęca. Łukasz 15 rozdział, w pierwszym, od pierwszego wersetu, tam jest taka ta przypowieść, która mówi, że właściwie możemy ją na zakończenie przeczytać. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale jest bardzo kapitalny fragment. Znaczy to jest sytuacja, która jest opisana, że przychodzą celnicy, grzesznicy i jak to już zwykle na tego Jezusa mówią, że on z tymi grzesznikami to przesiada i jada z nimi i w ogóle ten Jezus, on mówi o Bogu, a z takimi złymi ludźmi tam przesiaduje i z nimi. Tak, to była sytuacja codzienna dla Jezusa, bo robił to. I on mówi, tak, kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramieniu swojej i raduje się. I dalej mówi, powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. To nie o to chodzi, że Pan Bóg ciebie nie kocha, ale chodzi o to, że ten tor w słowie, gdy czytamy, gdy ciągle wracamy do tej Bożej walki o naszą duszę, okazuje się, że sam Pan Bóg nam mówi, że radość w niebie jest większa z ciebie, jeżeli przestawisz swoje serce w stronę Boga, jeżeli się nawrócisz, zaczniesz Go szukać i chcieć z Nim żyć w zgodzie, to radość z ciebie będzie większa niż z całej tej sali tych innych przykładnych świętych ludzi, którzy siedzą od dawna będących w kościele. To jest niesamowity fragment, więc zachęta jest ogromna, jeżeli jesteś w takim momencie życia, że się zastanawiasz, to Pan Bóg czeka na twoją decyzję, na twój wybór, w którą stronę pójdziesz, ale radość będzie ogromna, jeżeli ty wybierzesz, że chcesz się do Niego zbliżyć. Nikt tego za ciebie nie wybierze, nikt tego na siłę za ciebie nie zrobi, nikt cię nie zmusi. Nie jest w stanie nikt ciebie zmusić, ale radość w niebie będzie ogromna, jeżeli ty w momencie, gdy tego potrzebujemy, upamiętujemy się i zwracamy nasze serce do Boga. I o tym możemy pamiętać. To jest to przesłanie, które przecież w końcu z całego tego wielkiego kazania na górze, gdy tak powiemy, zmieścilibyśmy tylko w jednej kropli. To jest Boża walka o twoją i o moją duszę, więc warto żyć tak, żeby się do tego zbliżyć. Tymi wyborami, które dokonujemy, nie bać się pójść w stronę tej ciaśniejszej drogi, a tam będzie jak w raju. Tam będzie jak w raju. To obiecuje Bóg, że tam będzie dobrze, że to jest tylko złudzenie, że ta niewygoda może być zła. Nieprawda, ta niewygoda nie jest zła. Tam będzie dobrze, tam jest pięknie i chcemy tam przecież dotrzeć. Pomodlę się teraz na zakończenie i po tej mojej krótkiej modlitwie zostawmy sobie kilka minut na pomyślenie, na twoją rozmowę z Bogiem. Możesz ten czas wykorzystać jak chcesz. Możesz się w duchu pomodlić, przemyśleć te wersety, które czytaliśmy, ale te kilka minut niech będzie tym czasem ciszy dla nas, żebyśmy mogli dopowiedzieć do tego, co było mówione od siebie, coś jeszcze. Panie Boże, dziękuję ci za tą niedzielę, za ten dzień, za ten czas, który nam dajesz, że możemy spędzać go razem i zastanawiać się nad twoim słowem i czytać go przede wszystkim. Dziękuję ci za tą resztę dnia. Pobłogosław go. Daj nam dobre, Boże, mądre decyzje, Panie, żebyśmy tymi wyborami zbliżali się do tego, co Ty mówisz o nas, jakimi chciałbyś, żebyśmy byli. Amen.